Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Okej, więc tak jak już każdy z Was wie, dzisiaj mamy chrzest. Dzisiaj mamy chrzest, to znaczy mamy zanurzenie w wodzie. Dobrze? Jest to rzecz, którą praktykowało wiele osób przed nami. I chciałbym Ci o tym trochę powiedzieć. Chciałbym powiedzieć tak, że jeżeli jesteś osobą wierzącą, jeżeli jesteś osobą, która nawróciła się do Jezusa, to kolejnym krokiem, który powinieneś zrobić w swoim życiu, to jest chrzest. Jeżeli się nawróciłeś, uwierzyłeś w Jezusa, to kolejny krok, który powinieneś zrobić, to jest chrzest. Wiem, że niektórzy, zanim się nawrócą, to się chrzczą. Powiem Wam, prawidłowa kolejność jest taka: najpierw się nawróć, uwierz w Jezusa, a później daj się ochrzcić. Zrób to świadomie. Zrób to z głową, tak? Zrób to z sercem. Dlatego my w tym Kościele mówimy tak, jak Słowo Boże mówi, chrzcimy osoby, które są świadome. Nawróciłeś się do Jezusa, oddałeś swoje życie Jezusowi, uwierzyłeś w Niego jako swojego Pana, daj się ochrzcić. Jako chrześcijanie, a bardziej takim, powiem, staropolskim językiem, chrystianie, czyli osoby, które idą za Jezusem, my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pójść za Jezusem i Go naśladować. Czyli inaczej mówiąc, być Mu posłusznym i wypełniać Jego nakazy, tak? Jak to było z Panem Jezusem, jeśli chodzi o chrzest? Jednym z kluczowych nakazów, które Jezus powiedział, to było to, aby chrzcić innych ludzi. I słuchamy tego w Mateusza w 28 rozdziale. Jezus mówi do apostołów, Jezus zgromadził swoich 11 i powiedział im już na odchodne, kiedy miał iść do nieba, do Ojca, to on im powiedział, co oni mają robić. Powiedział takie słowa: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Czyli wszędzie mają pójść i czynić uczniami. Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli Jezus, wysyłając swoich apostołów, swoich naśladowców, tych ludzi, z którymi przebywał bardzo blisko, powiedział: słuchajcie, idźcie, mówcie o mnie, uczyńcie tych ludzi naśladowcami, uczyńcie ich uczniami moimi i ochrzcijcie ich. Także my dzisiaj wypełniamy nakaz Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział w innej Ewangelii, w Ewangelii Marka: kto uwierzy i ochrzczony będzie. Jezus powiedział, że jak uwierzyłeś, to daj się ochrzcić. Chcę Wam powiedzieć, że to jest bardzo biblijne. Jeżeli uwierzyłeś w Jezusa, to daj się ochrzcić przez zanurzenie w wodzie. Daj się ochrzcić. Nieważne, ile masz lat, czy już jesteś dorosły, albo bardzo dorosły, daj się ochrzcić. Nie chrzcimy niemowląt, bo one nie mają jeszcze świadomości. Ale jeżeli są to osoby, które są młode, ale już mają świadomość, tak? Czym jest grzech i już nagrzeszyły w swoim życiu, słuchaj, jest czas, żebyś się nawrócił do Boga. A później jest czas, żeby dać się ochrzcić. Te polecenie ochrzczenia wprowadzili w życie apostołowie i oni zaczęli chrzcić ludzi. Ludzi, którzy się nawracali. I to zaczęli robić od początku. Jezus powiedział swoim uczniom: zostańcie, czekajcie, przyjdzie Duch Święty. Dzień Pięćdziesiątnicy. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. 120 osób czekało i modliło się na obietnicę z nieba. Duch Święty przyszedł. Oni zaczęli mówić innymi językami, zaczęli chwalić Boga. Wielki tłum się wokół nich zgromadził i oni zaczęli im głosić Ewangelię. Wstał Piotr i zaczął głosić. I ci ludzie, poruszeni tą Ewangelią, zadali takie pytanie: co mamy robić wobec tego? Jak to jest? I Piotr im powiedział: upamiętajcie się. Nie każdy powie: upamiętam się. Tak? I Piotr mówi dalej: i niechaj się każdy z was da ochrzcić. Więc Piotr posłuchał Jezusa, i zaczął głosić Ewangelię i powiedział tym ludziom, którzy się zgromadzili: hej, zatrzymajcie się, musisz zawrócić w swoim życiu, po prostu idziesz w złym kierunku, musisz się upamiętać, czyli odwrócić od starego życia bez Jezusa, masz się upamiętać, odwrócić od starego życia, czyli upamiętać, i co masz dalej zrobić? Piotr powiedział: i dajcie się ochrzcić. Niech każdy, nie co drugi, nie co piąty, ale niech, on powiedział tak: i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa. Czyli Piotr od razu położył jakby fundament, powiedział tym ludziom, co mają zrobić. On im wyłożył Ewangelię i powiedział: człowieku, musisz się upamiętać. Czyli musisz zawrócić ze swojej złej drogi. Jeżeli coś źle robisz i żyjesz bez Boga, to Piotr dzisiaj przez Słowo Boże do ciebie przemawia i mówi: upamiętaj się. Czyli zatrzymaj się, powiedz stop i zawróć. Upamiętaj się. Ale to nie jest wszystko. Piotr od razu poszedł dalej i powiedział: niech każdy z was się już upamięta, to da się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa. I Piotr kontynuował i mówił: na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Więc i my dzisiaj mówimy każdej osobie, która tego słucha: Bóg chce, żebyś się upamiętał. Bóg chce, żebyś przestał robić świadomie grzechy, po prostu chodzić, robić ciągle to samo, tak samo myśleć. Jest moment taki, żeś powinien się upamiętać, zatrzymać, powiedzieć nie. Jeżeli się nie upamiętasz w swoim życiu, to źle skończysz. Rozumiesz? Jak nie upamiętasz się, źle skończysz. Jest czas, żeby się zatrzymać i powiedzieć: odwracam się od starego życia. To jest decyzja. Stop. Nie chcę już chodzić starym drogami. Chcę się nauczyć nowych. Chcę moje życie poddać Bogu. I to jest decyzja. Czyli mówię, wyznaję: Panie Jezu, nie chcę swojego starego życia. Chcę nowego życia. Potrzebuję, żebyś mi wybaczył to wszystko, bo nie jestem w stanie sam sobie poradzić. Chcę się upamiętać. Nie chcę iść tą drogą, którą szedłem. Chcę się odwrócić i chcę pójść za Tobą. Chcę uczynić Cię moim Panem i moim Zbawicielem. Proszę Cię, wybacz mi każdy mój grzech. To jest upamiętanie. To jest decyzja. To jest wiara w to, że Jezus Chrystus umarł za mnie i teraz ja mogę żyć z Jezusem. Potrzebujesz Jezusa, potrzebujesz Zbawiciela. Świat Cię okłamuje, że sam sobie poradzisz. Tak? Mogę słyszeć amen? Tak? Świat okłamuje ludzi, że sobie sami poradzą, że dadzą radę, jak będą mieli dobre wykształcenie, albo dadzą radę, jak gdzieś wyjadą, albo dadzą radę, jak po prostu będą mieli pieniądze, albo dadzą radę, jak już kupią mieszkanie. Potrzebujesz Jezusa. Amen? Jezus jest tą podstawą, fundamentem. I apostoł Piotr mówił dalej do tych ludzi i po upamiętaniu powiedział im: niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. To jest Boża wola, żebyś dał się ochrzcić. Nie zwlekaj z tym, aż będziesz stary. Jak jesteś młody, daj się ochrzcić. Przeżyj całe życie z Bogiem. Tak jak żeśmy słyszeli te fajne, te osobiste świadectwa przed chwilą. Bóg naprawdę działa. Bóg naprawdę dotyka i zmienia życie człowieka. Więc na co czekasz? Co chcesz robić? Kiedy mówimy o chrzcie, to mówimy o takim słowie, które na polski byśmy przetłumaczyli zanurzenie. Słowo chrzest z greckiego przetłumaczone na polski to nie jest chrzest. To oznacza zanurzenie. Rozumiesz? Słowo chrzest z greckiego to się chyba mówi baptizo, ja już słyszałem baptisa. No, nie znam greki dobrze, ale to słowo tłumaczone na polski to oznacza zanurzenie. Dobrze? To jest zanurzenie, czyli zanurzam rękę, ona jest w środku, ona jest w wodzie. Więc chrzest oznacza zanurzenie. I widzimy, kiedy opisywane są chrzty w Nowym Testamencie, one są opisywane tam, gdzie było dużo wody. Są takie słowa powiedziane: oni wyszli z wody, Było dużo ludzi i było dużo wody, więc chrzest oznacza zanurzenie, nie oznacza pokropienie. To później Kościół tradycyjny sobie wymyślił, że będzie kropił. Ale samo słowo oznacza zanurzenie, czyli ja zanurzam. I ma to naprawdę wielkie znaczenie. Biblia w ogóle chrzest zalicza do podstaw nauki chrześcijańskiej. To nie jest coś dla zaawansowanych chrześcijan. Chrzest nie jest dla zaawansowanych chrześcijan. Będziesz chodził do kościoła przez 10 lat i wtedy awansowałeś i się dasz ochrzcić. Ty awansowałeś w Bogu wtedy, kiedy się nawróciłeś, bo powiedziałeś Bogu tak. I to jest przyjemne i miłe Bogu, że ty zdecydowałeś przyjąć to, co Bóg ma najcenniejsze. Jezusa Chrystusa. Amen? I Hebrajczyków 6 rozdział mówi nam o tym, o tych podstawach wiary. I wśród tych podstaw mamy właśnie chrzest. Więc kochani, chrzest nie jest dla zaawansowanych chrześcijan. Że jak już jedziesz z Jezusem przez 10 lat w swoim życiu, to może się zastanawiasz, czy się dać ochrzcić. Kochani, urodziłeś się jako grzesznik, tak? Ale jeżeli się nawróciłeś, uwierzyłeś w Jezusa, daj się ochrzcić. 6 rozdział Hebrajczyków mówi, dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, początki nauki, tak? Zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki. I co to są te podstawy nauki? Zobaczcie. Odwrócenie się od martwych uczynków. To są podstawy nauki. Że ty się odwracasz od martwych uczynków. Uczynków, które nie wnoszą życia. Podstawą nauki to jest nauka o wierze. O wierze w Boga. A następnie czytamy w drugim wersecie nauki o obmywaniach. I co to jest to obmywanie? Gdybyśmy patrzyli na różne tłumaczenia Biblii, to byśmy zobaczyli, że tam właśnie jest słowo nauki o chrztach. Dlatego, że co powiedziałem? Że chrzest to jest... Mogą usłyszeć, co jest, co to znaczy chrzest?
Zanurzanie.
Zanurzanie, tak? To jest obmycie. Zanurzenie w wodzie. Czy ktoś kiedyś umył się, nie zanurzając się w wodzie? Tak? Kupił sobie wodę w proszku i się umył wodą w proszku. Tak? Dzieci czasami się tak myją. Ale jak już ktoś trochę dorośnie i chce być czysty, to wie, że potrzebuje trochę wody do tego. Więc widzimy między innymi z Hebrajczyków 6 rozdział, że nauka o chrztach, nauka o zanurzeniu w wodzie, to nie jest dla zaawansowanego chrześcijanina, który chodzi i udowodnił, że jest chrześcijaninem. To jest nauka, nawracasz się, upamiętujesz się w swoim życiu, to kolejny krok, który powinieneś zrobić, zanurzyć się w wodzie. W imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dać się ochrzcić. Iść za Jezusem na całego. Nie na połowę, nie za parę lat, ale od razu. Bądź gorącego serca. Kochani, dzisiaj chcę mówić właśnie o chrzcie, dlatego, że to jest bardzo ważne. Nawracasz się do Jezusa, to daj się ochrzcić. Wierzysz w Jezusa, uwierzyłeś w Jezusa, daj się ochrzcić. Apostoł Paweł, pisząc do jednego z kościołów, do Filipian, napisał coś takiego. 3 rozdział, 3 werset. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. I być może wiecie, że Żydzi 8 dnia byli obrzezywani. I był to znak, że należy do narodu wybranego. Dzisiaj, jako chrześcijanie, my tego nie stosujemy, ale okazuje się, że apostoł Paweł mówi do nas wszystkich, że my jesteśmy obrzezani. I co to znaczy? I on mówi nie ręką ludzką, ale w duchowy sposób. Kiedy mówiliśmy o Żydach, to Żydzi byli obrzezani i był to znak przymierza, że oni należą do Boga. I oni się tym chlubili. I kiedy chrześcijanie zaczęli się nawracać, to oni wręcz źle traktowali tych chrześcijan. Mówi, nieobrzezany człowiek. Ale apostoł Paweł powiedział tak, że my wszyscy jesteśmy obrzezani, ci, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie. A więc widzimy, że teraz ta obrzezka czyniona ręką ludzką nie jest ważna, ale duchowa. Dlatego, że duchowa obrzezka jest również znakiem przymierza, że należysz do Boga. Ty, który się upamiętałeś, który powierzyłeś swoje życie Jezusowi, uwierzyłeś w Jezusa, należysz do Boga. I w duchowy sposób zostałeś obrzezany. Czytamy w Kolosan w 2 rozdziale, 11 i 12 werset w ten sposób. W Nim, czyli w Jezusie, też zostaliśmy obrzezani obrzezką dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim, czyli wraz z Chrystusem, zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Czyli to, co my tutaj robimy, wiecie, to nie jest martwy uczynek. To nie jest jakaś taka, wiecie, super wielka, oficjalna impreza Kościoła, która w ogóle nie ma znaczenia. Nic nie wnosi do życia człowieka. To nie jest martwy uczynek. To jest żywa rzecz, która dzieje się w duchowym świecie. To jest duchowa sprawa. Żebyś nie tylko powiedział, ja wierzę w Jezusa, ale żebyś powierzył swoje życie całkowicie i zanurzył się w te wody i obmył się w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. I apostoł Paweł, kiedy mówił do Kolosa w 2 rozdziale, do tych wierzących, to on im powiedział, że słuchajcie, wy już nie jesteście obrzezani ręką ludzką, ale macie obrzezanie Chrystusowe, dlatego, że jesteście pogrzebani w czym? W chrzcie. Zobaczcie, chrzest. Lecz możemy to nazwać jakby taką obrzezką naszego serca. Duchową sprawę. Dlatego jeżeli jeszcze nie jesteś ochrzczony, a uwierzyłeś w Jezusa, to daj się ochrzcić. Daj się ochrzcić. Nie czekaj. Ile lat jeszcze? Nie czekaj, tylko daj się ochrzcić. Daj się ochrzcić, dlatego że to jest wola Boża. W Rzymian w 2 rozdziale, a 29 werset jest powiedziane tak. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Czyli słuchajcie, to co my robimy tutaj, to jest duchowa rzecz. To nie jest byle co. To nie jest po prostu jakaś taka sytuacja, no trzeba zrobić. To, że ktoś się tutaj chrzci, to on nam mówi, on uwierzył w Jezusa, to on nam mówi, co się w jego sercu stało i Biblia nam pokazuje, że to jest jak obrzezka naszego serca. Żydzi obrzezywali ciało, a my obrzezujemy serce w duchowy sposób. My chrzcimy ludzi. Oczywiście z takich praktycznych rzeczy bardzo szanujemy rodziców, jeżeli są tu na przykład dzieci albo młodzież, która nie jest jeszcze pełnoletnia i rodzic nie wyraża zgody, okej, w porządku, my to szanujemy. Ale powiem wam, to jest wolą Bożą, żeby każda osoba, która uwierzyła w Jezusa, została ochrzczona. Amen? Tak jak powiedziałem, chrzest to nie jest tylko taka sytuacja, którą trzeba sobie zrobić w kościele, żeby było fajnie i żeby należeć do tego kościoła. Powiem wam, te osoby, które się tu chrzczą, one nie muszą należeć do tego kościoła. One chrzczą się dla siebie i dla Pana Jezusa. A my jesteśmy świadkami tego wielkiego wydarzenia. W pierwszym liście Piotra apostoł Piotr pisze do wierzących w 3 rozdziale, w 19 wersecie w ten sposób. Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę. Dobrze? Bóg był cierpliwy. Ale się nie doczekał. Tylko przemówił do Noego. I Noe był takim kaznodzieją, który mówił wszystkim ludziom, że jak się nie upamiętają, to zginą. I wiecie o tym, że ludzie naokoło Noego się nie upamiętali. Wiecie o tym? Tylko 8 osób weszło do arki. Więc Noe budował arkę. Ktoś to policzy, że to było około 100 lat budował arkę. Więc przez 100 lat opowiadał ludziom o upamiętaniu, o Bożej sprawiedliwości, o tym, co się Bogu podoba. i że tylko mogą się schronić ludzie w arce. Ale niestety ludzie nie uwierzyli, że może coś takiego przyjść, że ten świat miał się zakończyć. I wiecie, to mi pokazuje jakby sytuację dzisiejszego dnia. To mi pokazuje taką sytuację, która obecnie jest na świecie. Arka, możemy powiedzieć, jest symbolem Pana Jezusa. Zbawienia w Jezusie. Tylko w Jezusie jest zbawienie. I tylko przez Jezusa pójdziesz do nieba. Nie pójdziesz do nieba przez swoje dobre uczynki. Nie pójdziesz do nieba przez stawiennictwo żadnego świętego i świętej. Nie pójdziesz do nieba, dlatego że myślisz, że jesteś dobrym człowiekiem. Pójdziesz do nieba, kiedy uwierzysz w Jezusa. Pójdziesz do nieba, kiedy uwierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy i ty potrzebujesz Jego jako Zbawiciela. Wtedy to się wydarzy. Nie pójdziesz do nieba, bo się pomodliłeś albo zapłaciłeś pieniążki za to. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo, że możesz w ten sposób zdobyć sobie wielkie zbawienie. To jest niemożliwe. Czytaj Pismo Święte i zobaczysz, że tam jest napisane. Jezus o sobie powiedział, że On jest drogą do Ojca. Nie ma innej drogi. Tylko Jezus. Mogę słyszeć wasz amen?
Amen.
Tylko Jezus. Więc wracamy do Noego i Noe budował tą arkę, a Bóg był cierpliwy. I Biblia mówi, że tylko 8 dusz ocalało, i teraz uwaga, ocalało przez wodę. Ocalało przez wodę. Te 8 osób, Noe i jego rodzina, ocalało przez wodę. I zobaczcie, werset 21. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia. Czyli ci ludzie weszli do arki. Tak jak my, żeśmy przyjęli Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I gdzie ta arka była? Ona była w wodzie, tak? Więc ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia. A jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ok? Prośba do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bóg daje ci nowe życie. Bóg daje ci nowe życie. Bóg daje ci nową przyszłość. I to jest jedyna droga, którą rozsądnie mówiąc powinieneś wybrać. Powinieneś wybrać Jezusa. Kiedy wierzysz w Jezusa, kolejna rzecz według Słowa Bożego to jest dać się ochrzcić. Zanurzyć w wodzie. Chciałbym jeszcze jedną historię opowiedzieć o Faraonie. Kiedy naród izraelski był w Egipcie, to byli jak niewolnicy. Może nawet nie jak niewolnicy, oni po prostu tam byli niewolnikami. Faraon zmuszał ich do robienia wielu, wielu rzeczy, które oni by chętnie nie robili. I oni musieli dla niego wszystko robić, wszystko budować. Ale pewnego dnia Mojżesz przyszedł i powiedział: wypuść naród izraelski. Tak mówi Bóg. Wypuść mój naród. I wiecie, że Faraon się tak trochę, no okej, idźcie, ale później mówił, że nie. I nie za bardzo chciał ich uwolnić. W Biblii znajdujemy wiele symboli. Jest symbolika. Możemy potraktować Faraona jak tego naszego nieprzyjaciela. Jak szatana, jak diabła. Który trzyma ludzi i tak by ich wypuścił, ale jednak ich trzyma. Jak niewolników grzechu, jak ludzi, którzy muszą mu służyć, robić to, co jemu się podoba, i ich życie jest zniszczone. Tak było z narodem izraelskim, kiedy byli w niewoli. Faraon swoją ręką trzymał ich, wręcz doszło do tego, do takiej sytuacji, że zabijał dzieci, nie chciał, żeby ten naród się, wiecie, pomnażał, żeby ten naród był wielki i silny. I dzisiaj na świecie też jest taki Faraon. Jest szatan, jest przeciwnik, który niszczy życie. Zmusza ludzi do robienia tego, co on chce. Do robienia rzeczy, które niszczą człowieka i człowiek czuje, że jest w niewoli. Że nie jest wolnym. Przychodzi do ciebie Bóg i mówi: chcę ciebie uwolnić. Chcę, żebyś poszedł za mną. Chcę, żebyś miał wolne życie. Żebyś był zdrowy i żebyś mi służył. I wiecie, ten naród izraelski, o którym mówi Biblia, zdecydował, że pójdzie za Bogiem. Że pozwoli Bogu, żeby go uwolnił. I oni w końcu po tych 10 plagach, po tych wszystkich wydarzeniach wychodzą z Egiptu i idą. Faraon, ich przeciwnik, zdał sobie sprawę z tego, kogo traci. I wysłał za nimi wojsko. I pojechał za nimi. I Biblia opisuje, jak to wojsko wyglądało. Widzisz, kiedy ty się nawracasz, to diabeł nie jest szczęśliwy. Całe niebo jest szczęśliwe. Że jeden grzesznik się nawraca, całe niebo się raduje. Ale diabeł się nie raduje wtedy, bo wie, że stracił kolejną kluczową osobę w swoim królestwie. Wie, że kolejna cenna osoba dla niego po prostu idzie i on nie będzie mógł już więcej jej dokładać. Już więcej nie będzie mógł go zniewalać. Więc ten naród izraelski wychodzi z Egiptu i idzie. Zaczął iść za Bogiem. I dochodzi do miejsca, gdzie z tyłu jest armia Faraona, armia egipska, a z przodu jest morze. Morze Czerwone. I zaczyna się wahać, co zrobić. Czy wejść do tego morza, ale to pewnikiem utonie. Albo zawrócić i wrócić ponownie do niewoli. Możemy widzieć tutaj taki symbol, że człowiek wychodzi spod panowania diabła, wychodzi z tego Egiptu. Mówi: ja już odwracam się od swojego grzechu, odwracam się od swojego starego życia i idę za Bogiem. I zaczyna robić powoli kroki i widzi, że to jest tak fajnie, że to już nie jest takim niewolnikiem, że przychodzi wolność do jego życia. I czego potrzebuje? Potrzebuje Morza Czerwonego. Potrzebuje zanurzenia się w wodzie. Potrzebuje odcięcia od Egiptu. Od tych mocy ciemności, od tych rzeczy, które są jego przyszłością. I naród izraelski stał na brzegu Morza Czerwonego. Za nimi pędząca armia Egiptu. I oni stoją. I co mają zrobić? I wtedy, wiecie, Bóg otwiera te morze i oni przechodzą. Wchodzą w głąb morza, przechodzą przez te morze i wychodzą na drugą stronę. I wtedy Faraon już ich więcej nie ściga. Ginie w morzu. Ginie w tych wodach. I ta woda też jest symbolem chrztu. Odetnij się od starego życia. Raz i konkretnie. Powiedz nie i koniec. Uwierzyłem w Jezusa. Wyznaję Go moim Panem. Wyznaję Go moim Zbawicielem. Ja idę dalej. Jest wiara i są konkretne uczynki wiary. Ja idę dalej. Przychodzi moment, kiedy zanurzasz się w wodzie. Zostawiasz to, co jest stare, za tobą. I oznajmiasz wszystkim, to jest duchowa rzecz, wszystkim tu zebranym, ale także mocą, także duchowemu światu, że ty należysz do Jezusa. Że zostałeś przeniesiony z królestwa ciemności do królestwa światłości. Że Jezus jest twoim Panem. Że do Niego należysz. Że Duch Święty cię teraz wypełnia i że jesteś częścią żywego Kościoła na ziemi. Amen? Więc to jest wolą Bożą, żebyś się nawrócił. To jest wolą Bożą, żebyś się upamiętał. I wolą Bożą tak samo jest, żebyś dał się ochrzcić. Nie czekamy przez x lat, zanim się dasz ochrzcić. Zanim twoje życie się tak polepszy, że będziesz mógł się dać ochrzcić. Wiesz, jeżeli tak myślisz, że twoje życie się ma polepszyć przez kolejne 5-10 lat, to żyjesz w religii. To ty nie potrzebujesz Zbawiciela, bo ty się sam tak się będziesz polepszał, aż sam pewnie dotrzesz do nieba. To jest paradoks. Potrzebujesz Zbawiciela i dlatego ty się nawracasz, bo potrzebujesz Zbawiciela. I w Twoim sercu jest potrzeba, żeby wyjść z niewoli, a żeby przyszedł ten, który Cię wyzwoli, ten, który Cię uwolni. Więc nie czekaj kolejne x lat, zanim dasz się ochrzcić. Zdecydowałeś, że idziesz za Jezusem? Okej, okay. Daj się ochrzcić. Ja wiem, że wielu z Was jest ochrzczonych, więc się zastanawiacie, czemu ja Wam to mówię. Ale są w tym miejscu osoby, które uwierzyły w Jezusa, kochają Pana Jezusa. Jeszcze się nie dały ochrzcić. Są osoby, które będą słuchać tego, co ja teraz mówię i są dobrymi wierzącymi, tak? Kochają Pana Jezusa, ale się nie chrzczą. Powiem Wam, kolejny krok w swoim życiu powinieneś podjąć, żeby się dać ochrzcić. To jest odcięcie się od starego życia. Cięcie się od Egiptu. To jest ta obrzeska naszego serca. To jest Boża wola dla każdego z nas. Amen? Okej. Okay. Halleluja. To jest Boża wola. To jest Boża wola dla każdej osoby, która tu siedzi. Dobrze. Ja bym może tak poprosił, żebyśmy zrobili taką rzecz. Osoby, które będziemy chrzcić, one sobie zaraz pójdą, one się przebiorą i za chwilę przyjdą i mogą sobie tutaj usiąść i tutaj. Dobrze? Okej. Okay. A my będziemy się modlić. Ja nie chciał, żebyśmy wyszli z tego kościoła bez modlitwy. Dobrze? My się o nich będziemy później modlić, ale teraz my się razem będziemy modlić. Powstańcie na swoje nogi. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy i Bóg porusza się w twoim życiu i chcesz oddać swoje życie Jezusowi, powierzyć, to będziesz mógł to zrobić teraz. Jeżeli jesteś tutaj i po prostu w swoim życiu zawiodłeś Boga, odwróciłeś się od Boga, ale dzisiaj chcesz przyjść do Niego, to będziesz mógł to też zrobić. Ok? W modlitwie. Dlatego, że chcemy wypełnić Bożą wolę. Amen? Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją wolę. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć, Twoją cierpliwość wobec nas. Dziękuję Ci, Ojcze, za każdą osobę, która jest w tym miejscu, za każdą osobę, która, Panie, szuka Ciebie. Daj się znaleźć, daj się poznać. Niech Twoja moc, Panie, niech Twoje życie przepływa przez nasze życie, przez nasze osoby, byśmy mogli Cię jeszcze lepiej znać. Dziękuję Ci za wszystko, Jezu. Na takie przesłanie w językach ja je powiem. Szakala la baha sendere siberes atutusze lekiteres reten de sikara la baha setes lore de resendes. Ja mówię innymi językami, które Duch Święty mi dał. Chciałbym też to wytłumaczyć. Bóg mówi, nie wątp w moją moc. Zastanawiasz się, co Ty tutaj robisz. Zastanawiasz się, jak to ma wszystko funkcjonować. A Bóg mówi, ja pragnę Twojego serca. Pragnę tego, żeby żyć z Tobą, mieć relacje, która jest lepsza niż relacja z dziewczyną albo z chłopakiem. Bóg zwraca się do Twojego serca, żebyś powierzył Mu swoje życie. Chciałbym poprowadzić w takiej modlitwie osoby, które chciałyby zaprosić Jezusa do swojego życia. Chciałbym być Mu posłuszne. Ja powiem tę modlitwę, a Ty możesz ją za mną powtórzyć. Powiedz tak, Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego życia. Wypełnij moje życie Twoją miłością. Przebacz mi każdy mój grzech. Daj mi życie wieczne z Tobą. Chcę wyznać, że potrzebuję Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Zbaw mnie, uzdrów mnie, napełnij mnie swoim Duchem Świętym. Poprowadź mnie w moim życiu. Już mnie nie zostawiaj, ale przyjmij jako swoje dziecko. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Amen.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.